Trans World Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W programie witają się z Państwem Marek Cieśla i Paulina Rożko. Kontynuujemy nasze studia pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju. Dzisiaj rozważać będziemy treść 22 i 23 rozdziału tej księgi, zwanej też Księgą Genezis oraz pierwszą Księgą Mojżeszową. Przypominamy, że w czasie naszych audycji poświęconych Księdze Rodzaju tekst Pisma Świętego podajemy za Biblią Tysiąclecia, wydanie trzecie z 1980 roku. Zapraszamy na program.
Poprzednia nasza audycja poświęcona była w całości niezwykłemu wydarzeniu, które miało miejsce na wzgórzu Moria, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Jak wiemy, była to tylko próba, wielka próba wiary, której Bóg poddał Abrahama. W ofierze został złożony nie Izaak, lecz baranek. Baranek, który na tysiące lat przed naszą erą był znakiem zapowiadającym ofiarę złożoną przez Bożego Baranka, Jezusa Chrystusa, na wzgórzu Golgoty. Mówiliśmy już poprzednim razem o bogactwie myśli i prawd duchowych zawartych w historii Abrahama i Izaaka. Dzisiaj jeszcze przez chwilę zastanówmy się nad znaczeniem tej historii. Abraham otrzymał polecenie, żeby ofiarować Bogu Izaaka, tego syna, z którym związana była Boża obietnica. Obietnica, iż potomstwo Abrahama będzie błogosławieństwem wielu narodów. Izaak był jedynym synem Abrahama. Gdyby zginął, przepadłyby Boże obietnice. Bóg dał Abrahamowi syna, a potem polecił złożyć go w ofierze całopalnej. Ofiara całopalna musi być pochłonięta przez ogień. Gdyby Izaak spłonął, czyż nie spłonęłyby wraz z nim Boże obietnice? Z ludzkiego punktu widzenia jest to sytuacja, której nie można pojąć. I nic dziwnego, że i Abraham nie mógł jej do końca zrozumieć. Jednak ufał Bogu. Wierzył, że jego polecenia są zawsze słuszne i dobre. Dlatego okazał Bogu całkowite posłuszeństwo. Abraham musiał nauczyć się ważnej duchowej lekcji. Musiał poznać Boga jako Ojca. Nie chodziło tu o relacje pomiędzy Abrahamem a Izaakiem, ale o relacje pomiędzy Abrahamem a Bogiem. Bóg pragnie, żeby relacja, więź z Nim była dla każdego człowieka czymś najważniejszym, czymś priorytetowym, najistotniejszym. Żadna inna relacja z kimkolwiek, nawet z najbliższą nam osobą, synem, córką, żoną, nie może odsunąć relacji z Bogiem na drugi plan. Nasza więź z Bogiem musi być zawsze najmocniejsza, nieporównanie ważniejsza niż jakakolwiek inna więź. Gdy urodził się w sposób ponadnaturalny Izaak, Abraham nauczył się, że to Bóg jest ojcem, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo. Abraham musiał się jednak nauczyć także, że zanim narodził się Izaak, a nawet gdyby znowu go nie było, Bóg jest ojcem, niebiańskim ojcem każdego wierzącego człowieka. W życiu wielu chrześcijan, mówiąc obrazowo, gdy pojawia się Izaak, a może być nim każdy Boży dar, zachodzi niebezpieczeństwo, że ów dar stanie się ważniejszy od dawcy, że skoncentrujemy się na swoim Izaaku, myślimy o nim, sądzimy, że musimy go strzec niczym skarbu, troszczymy się o niego, hołubimy go, tymczasem zapominamy o dawcy, o ojcu. Bóg zostaje niejako odstawiony na boczny tor. Izaak był darem od Boga. Był wspaniałym darem, ale tylko darem. O wiele ważniejszym od daru jest jego dawca. Bóg jest wszechmocnym ojcem i był nim zawsze przed narodzeniem się Izaaka i będzie nim zawsze, kiedy Izaak już dawno przeminie. To, czy Boże obietnice się spełnią, zależy od Boga, nie od Izaaka. Drogi przyjacielu, możemy otrzymać od Boga wiele drogocennych darów, ale do żadnego z nich nie możemy przywiązywać się tak, jak do dawcy, naszego niebiańskiego Ojca. W naszym życiu wiary czymś najistotniejszym, czymś nieporównanie cenniejszym niż cokolwiek innego jest nasza osobista więź z Bogiem. To jest prawdziwy sens i cel naszego życia, społeczność z Bogiem, bliska, intymna więź z naszym Ojcem. Nigdy nie możemy o tym zapomnieć. Dla Abrahama narodziny Izaaka były wspaniałym wydarzeniem, cudownym przeżyciem. Bóg jednak nie chciał, by to niezwykłe, drogocenne doświadczenie zdominowało życie Abrahama. Bóg nie daje nam niezwykłych przeżyć po to, byśmy bazowali na nich przez całą resztę naszego życia. Musimy zdać sobie sprawę, że źródłem, z którego czerpiemy, jest Bóg, a nie nasze przeżycia. Czasem, gdy przeżywamy coś niezwykłego, wspaniałego w naszej drodze za Chrystusem, trzymamy się tego doświadczenia i cenimy je sobie jak skarb, zapominając o Bogu jako sprawcy wszystkich naszych przeżyć. Nie możemy przywiązywać zbyt wielkiej wagi do naszych przeżyć, doświadczeń. Ich mogłoby nie być, ale zawsze jest Bóg. Możemy przeżywać i wspaniałe, i trudne chwile, ale nigdy nie możemy oddalić się od naszego Ojca, naszego Stwórcy, naszego Zbawiciela. Bóg poddał Abrahama próbie. Chciał sprawdzić, czy Abraham jest związany z Izaakiem, czy z nim. Dzisiaj Bóg poddaje nas podobnym testom. Nawet nasze zaangażowanie w służbę chrześcijańską może być niewłaściwe, jeśli w takim stopniu stanie się ona dla nas substytutem żywej relacji z Bogiem, że jak gdyby zepchnie ją na drugi plan. Jeśli jesteśmy zbyt mocno przywiązani do naszych działań, nawet jeśli są one bardzo szlachetne i wzniosłe, a jednocześnie zaniedbujemy swoją osobistą relację z Bogiem, jest to niewłaściwe, jest to szkodliwe, niebezpieczne. Jest to tak, jakbyśmy Izaaka postawili ponad Boga. Bóg pragnie, żebyśmy zrozumieli, że możemy złożyć w ofierze Izaaka, ale nie Boga, gdyż tylko On jest źródłem, dawcą, Ojcem. Nie jesteśmy bezpośrednio związani ze swoją pracą, ze swoją służbą, lecz z samym Bogiem. Musimy dostrzec to, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga i nie jest naszą osobistą własnością. Musimy zdać sobie sprawę, że wszystko należy do Boga, że wszystko znajduje się w Jego rękach. Bóg dał Abrahamowi Izaaka, ale Izaak należał nadal do Boga, nie do Abrahama. Podobnie jest ze wszystkim, co Bóg daje nam. Dlatego nie możemy przywiązywać się do jakiejkolwiek rzeczy, choćby najwspanialszego daru, ale mamy być związani coraz mocniej, coraz ściślej z Bogiem. Mamy mieć coraz głębszą świadomość tego, że od Niego wszystko zależy i że do Niego wszystko należy. Kiedy Abraham dotarł do tego miejsca w swojej drodze za Panem, Bóg uznał go za dojrzałego do wypełnienia ważnego zadania. Czytaliśmy więc, że Bóg powiedział: ponieważ nie odmówiłeś mi nawet swojego jedynego syna, będę ci błogosławił i pomnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, ponieważ usłuchałeś mojego głosu. Ostateczny cel, dla którego Abraham został na początku powołany, wypełnia się. Bóg powołuje Abrahama w potrójnym celu. Po pierwsze, chce dać jemu i jego potomkom ziemię Kanaan. Po drugie, chce uczynić jego i jego potomstwo ludem Bożym. I po trzecie, chce poprzez niego błogosławić wszystkie narody ziemi. Abraham przeszedł zwycięsko przez najtrudniejszą próbę wiary, jaka miała miejsce w jego życiu. I Bóg, widząc jego ufność, jego wiarę, uznał go za dojrzałego do wypełnienia jego zadania i we wszystkim potwierdził daną mu już wcześniej obietnicę. Drogi przyjacielu, trzeba nam otworzyć szeroko serce na Boże działanie. Trzeba, żebyśmy w pełni zaufali niebiańskiemu Ojcu, żebyśmy nawiązali bliską, serdeczną z Nim więź, żebyśmy w tej więzi trwali i pielęgnowali ją jako najważniejszą, najbardziej istotną, a wtedy On będzie nas błogosławił i uczyni nas błogosławieństwem dla innych. Wydarzenia opisane w 22 rozdziale Księgi Genezis stanowiły szczytowy okres w życiu Abrahama. Potem Księga Rodzaju opisuje już dzieje jego starości. Rozdział 22 wyznacza więc szczyt życia Abrahama. Możemy powiedzieć, że był to złoty okres w jego życiu. Spójrzmy, jak kończy się relacja 22 rozdziału Księgi Rodzaju. W wierszu 19 czytamy najpierw: Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beerszeby i mieszkał Abraham nadal w Beerszebie. W Beerszebie, jak pamiętamy, Abraham zawarł przymierze z mieszkańcami tej ziemi i żył w pokoju, darzony przyjaźnią i szacunkiem. W końcowych wierszach rozdziału 22 znajdujemy takie następne informacje. Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka również urodziła synów twemu bratu Nachorowi: Usa, syna pierworodnego, Buza, jego brata, Kemuela, praojca Aramejczyków, Keseda, Hazo, Pildasza, Idlafa oraz Betuela. Betuel zaś był ojcem Rebeki. Mamy tu krótki wgląd w życie rodziny Abrahama. Biblia podaje nam imiona synów Nachora, brata Abrahama, dlatego, że w tej linii rodowej przyszła na świat Rebeka, późniejsza żona Izaaka. Następny, 23 rozdział Księgi Genezis, przynosi natomiast wiadomość o śmierci Sary. Czytamy od początku rozdziału 23. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakać. Sara żyła 127 lat. Gdy urodziła Izaaka, miała lat 90, a więc Izaak miał 37 lat, gdy zmarła Sara. Był już dojrzałym, w pełni samodzielnym mężczyzną, a jednak przeżył bardzo mocno śmierć swojej matki. Świadczy to o tym, jak silne więzi rodzinne łączyły Izaaka, Sarę i Abrahama. Z żalem żegnamy się z Sarą, kobietą nietuzinkową, piękną i mądrą, wierną Abrahamowi i wierną Bogu. nie ustrzegła się błędów, jak każdy z nas, ale dochowała wierności Bogu i rodzinie. List do Hebrajczyków wymienia ją z wielkim szacunkiem jako pierwszą kobietę wśród bohaterów wiary. Jej wiara musiała wzrastać przez całe długie życie. Nie było to życie łatwe. Wymagało od niej wielu ofiar. Musiała opuścić rodzinne strony. Wszelkie niewygody i wyrzeczenia znosiła bez skargi. W zmiennych kolejach losu dzielnie trwała u boku Abrahama. Była wierną towarzyszką swojego męża. Okazywała mu szacunek, darzyła miłością, co było wielkim wkładem, wielką pomocą w ich wspólnej służbie Bogu. Gien Carlsen, autorka książki A imię jej kobieta, książki poświęconej postaciom kobiet w Biblii, pisząc o Sarze, stwierdziła: dobre emocje, uczucie szczęścia, zadowolenie i silna wiara w Boga powodują zewnętrzną urodę i mogą obdarzyć zdrowiem i długim życiem. Taka była chyba tajemnica urody Sary i jej energii życiowej. Gien Carlsen, nawiązując do fragmentu listu apostoła Piotra poświęconego Sarze, pisze także w swej książce: myślę o Piotrze. On wielbi piękno duszy Sary. On wzywa mnie i wszystkie kobiety świata do naśladowania Sary, księżnej wśród kobiet. Abraham postanowił pochować Sarę w ziemi Kanaanu. Tutaj został wezwany przez Boga, tu mieli osiąść jego potomkowie. Jego decyzja była więc słuszna, właściwa. Sara, a potem i on, spoczną w ziemi obiecanej. Czytamy, że Abraham zwrócił się z prośbą do mieszkańców Kanaanu, Chetytów. Od 4 wiersza 23 rozdziału znajdujemy takie słowa zapisane Abrahama: choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą. Chetyci dali taką odpowiedź Abrahamowi: posłuchaj nas, panie, uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga. Pochowaj więc swoją zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twej zmarłej. Widzimy, jak wielkim szacunkiem darzą mieszkańcy Kanaanu Abrahama. Podziwiają jego mądrość, szlachetność, a szczególny ich podziw budzi fakt, że Abraham jest wyróżniającym się, błogosławionym sługą Boga. Proponują Abrahamowi, żeby pogrzebał Sarę w najlepszym z ich grobowców. Jednak Abraham chce wykupić grobowiec i kawałek ziemi na własność. Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon zgromadzonym Chetytom, zaczął do nich tak mówić: jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie. Proście ze mną Efrona, syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola. Za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność. Efron Chetyta zgodził się sprzedać część swojego pola Abrahamowi i wkrótce Abraham pochował tam Sarę. W 19 wierszu 23 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. Grób Sary znajduje się w pobliżu Hebronu. Dzisiaj można zwiedzić to miejsce. Spoczywa tu także Abraham. Obecnie znajduje się tu meczet muzułmański. Żeby stanąć u grobu Sary, trzeba wejść do wnętrza meczetu. Muzułmanie zgadzają się na to niechętnie. Hebron jest jednym z najbardziej wrogich chrześcijaństwu miejsc. Panuje tu stale napięcie pomiędzy Arabami a Żydami. Arabowie także wywodzą bowiem swój rodowód od Abrahama. Meczet nad grotą Makpela w Hebronie jest jednym z trzech świątyń uważanych za najważniejsze w świecie islamu. Największe znaczenie ma oczywiście Mekka, ale zaraz potem najwyższe miejsce co do rangi, znaczenia mają meczet w Jerozolimie, na wzgórzu świątynnym oraz meczet w Hebronie, nad grotą, w której spoczywają Sara i Abraham. Groby Sary, Abrahama, Rebeki, Izaaka, Lei, Jakuba znajdują się w ziemi Kanaanu. Oni wszyscy pragnęli spocząć w ziemi, którą Bóg obiecał im na własność. Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomstwu, że ziemia Kanaan będzie ich własnością na wieki. I tak niewątpliwie się stanie, tak jak wypełniło się tysiące innych wielkich biblijnych obietnic. Możemy pytać tylko, kiedy? Kiedy to nastąpi? Wydaje się, że czas ten nie jest już odległy. Wypełniają się kolejne proroctwa biblijne. Nadchodzi Mesjasz, który objawi swą chwałę w Jerozolimie. Naród żydowski przeżyje wielkie duchowe przebudzenie i rozpozna w Jezusie Chrystusie swego Mesjasza. Te wydarzenia będą miały szczególne znaczenie dla potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale i dla nas, duchowych potomków Abrahama, będzie to czas wielkiej radości i błogosławieństwa. Wszyscy wierzący będą wtedy z radością spoglądać na triumfującego, pełnego mocy i chwały Jezusa Chrystusa. Wtedy też nastanie era Nowego Jeruzalem, tego w górze wiecznego. I przekonamy się wszyscy o prawdzie słów Jezusa, które przekazał On swoim uczniom w czasie ostatniej wieczerzy. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jeśli jesteśmy duchowymi potomkami Abrahama, a więc jeśli wierzymy, jeśli ufamy Bogu, nie musimy się lękać przyszłości. Nie musimy się lękać niczego. Wiemy przecież, że wieczność spędzimy w domu Ojca, u boku Zbawiciela.
Dzisiaj po raz ostatni głównymi bohaterami naszych rozważań byli Abraham i Sara. W czasie najbliższej audycji mówić będziemy już głównie o synu Abrahama, Izaaku.
Ciągle dzień. O, Boże. każda trawa, każde źdźbło. I jak ptak na błękitnym niebie wzbijam się, przecieram się poprzez mrok. Czasem chmur tak wiele panie, czasem mnie przygnia także. Czasem trudno, czasem w błądzę, czasem w gardle trzęśnie śmiech. Ale ufam Tobie, panie, do samego końca dni. Ufam tak jak ślepiec ufa lance swe.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Żegnają się z Państwem Marek Cieślar i Paulina Rożko. Do usłyszenia.
Nasze programy nadajemy codziennie na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów o godzinie 7.15 i 17. Natomiast na falach średnich można nas słuchać codziennie o godzinie 22.15, a w poniedziałki dodatkowo o 21.15 w paśmie 1395 kHz. Codziennie o godzinie 16.30 i 18.00 nadajemy także przez system satelitarny Hotbird oraz o każdej porze w internecie na stronie www.twr.osw.pl. Po dokładny rozkład prosimy pisać do nas na adres: Impuls Transworld Radio Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92, a spoza Polski 0048 601 40 08 92. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.